The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 12 minut 30, oznacza to, że jest niedziela, bo o tej godzinie w niedzielę zawsze rozpoczynamy polski program radiowy, do którego wysłuchania serdecznie zaprasza Państwa Barbara Innicka. Dziś 8 września to 252 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 114 dni. Słońce w znaku Panny wzeszło o 6.34, zajdzie o 19.21. Długość dnia dziennego wynosi 12 godzin i 46 minut oraz 15 sekund. Imieniny obchodzą Adrianna, Klementyna i Maria. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. Spełnienia Państwa marzeń, dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego. A dziś dość chłodno, temperatura 72 stopnie, ale nie możemy narzekać na brak słońca. Jutro 79, a przez następne 10 dni od 85 do 75, raczej bezdeszczowo. W tych 10 dniach mogą być przelotne opady deszczu przez 2 dni. A powiedzenie dnia dzisiejszego to autorstwa Sławomira Zielińskiego. Pamiętaj, że upadek nie jest porażką. Porażką to pozostanie tam, gdzie upadłeś. A przed chwilą słyszeliśmy Norbi i Mateusza Mijala, a tytuł utworu tamtego lata. Teraz kalendarium. Rok 1157. Urodził się Ryszard I, zwany Ryszardem Lwie Serce. Był królem Anglii od 1289 roku. Jeden z dowódców trzeciej wyprawy krzyżowej. 1380. Wojska ruskie pod dowództwem księcia Dimitra, zwanego Dońskim, pokonały na Kulikowym polu armię tatarską dowodzoną przez Hana Mamaja. Było to pierwsze wielkie zwycięstwo wojsk ruskich nad Tatarami. 1514. Zwycięska bitwa pod Orszą rozegrała się w czasie wojny litewsko-moskiewskiej między wojskami litewsko-polskimi pod dowództwem hetmana litewskiego, wielkiego księcia Konstantego Ostrorokskiego, a wojskami moskiewskimi pod dowództwem Iwana Czeladina. 1655. Podczas potopu szwedzkiego wojska szwedzkie zajęły bez walki Warszawę. Miasto wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie wojska szwedzkie opuściły Warszawę 23 czerwca, dwa lata później. Oblężenia szwedzkie i okupacja doprowadziły do całkowitej ruiny tego miasta. 1717. Biskup chełmski Krzysztof Andrzej Jan Szembek koronował koronami papieskimi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Powstanie listopadowe, a jest to rok 1831, skapitulowała Warszawa. 1927. Publicysta i pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz został ciężko pobity na ulicy przez sanacyjnych bojówkarzy, a następnie wywieziony na skraj lasu pod Warszawą i tam wrzucony nieprzytomny do glinianki. Życie uratował mu przypadkowy świadek. 1939. Początek naziemnej obrony Warszawy kierowanej przez generału Waleriana Czumę, Juliusza Romla, Tadeusza Kutrzebę. Rok 1951. Podpisanie w San Francisco przez 48 państw traktatu pokojowego z Japonią. 1958 w katastrofie podczas nocnego lotu balonem Poznań zginął Franciszek Hynek, pilot, baloniarz, dwukrotny zdobywca Pucharu Gordona Berneta, organizator sportu balonowego w Polsce. 1961 polski film Romana Polańskiego Nóż w wodzie odebrał nagrodę na festiwalu w Wenecji. 1968 podczas centralnych uroczystości dożynkowych na warszawskim stadionie dziesięciolecia Ryszard Siwiec dokonał aktu samopalenia. Był to protest przeciwko ingerencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i systemowi totalitarnemu. W wyniku obrażeń zmarł w szpitalu 4 dni później. 1975 Sąd Wojewódzki w Opolu skazał Jerzego Kowalczyka na karę śmierci, a jego brata Ryszarda na 25 lat pozbawienia wolności za wysadzenie 7 października poprzedniego roku auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1994. Z Berlina wycofano wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie stacjonujące tam od lipca 1945 roku. 2006 Sejm RP przyjął ustawę o zmianie konstytucji dopuszczającą ekstradycję obywatela polskiego. 2022 zmarła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Miała 96 lat i była najdłużej panującym monarchą na świecie.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Część informacji przedstawią Państwu Krzysztof Zyblewski i Anna Kowalik-Brąkat.
Mają poszukiwania sprawcy po wydarzeniach na bazarze na warszawskim stadionie Olimpii. Jedna osoba została postrzelona w nogę, trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Strzały padły prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt załóg policji i wielu policjantów. Część parku została otoczona przez funkcjonariuszy. Mieszkańcy kamienicy w Łodzi, która zawaliła się podczas prac przy budowie tunelu terenu kolejowego mogą spotykać się z radcami prawnymi. Prawnicy wyjaśniają możliwości dochodzenia roszczeń i pomogą przygotować odpowiednie wnioski. Wykonawca prac jest w kontakcie z mieszkańcami, informuje Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Informując o aktualnej sytuacji i możliwych rekompensatach, do dyspozycji mieszkańców jest też pomoc psychologiczna. Budowa tunelu jest w pełni ubezpieczona od ryzyk i szkód. Tym ubezpieczeniem będą objęte wszystkie lokale, które doznały uszkodzeń.
Miasto zadeklarowało, że wszystkim, którzy wystąpią o wsparcie, zostaną przyznane lokale gminne. Pod kamienicą pracowała tarcza drążąca tunel średnicowy, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Nikomu nic się nie stało, ponieważ na czas pracy mieszkańcy zostali przeniesieni do innych lokali. Prawie 1500 ludzi stawiło się na starcie 17. onkobiegu. Impreza odbywa się przed Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Pieniądze od biegaczy zostaną wydane na leczenie pacjentów z nowotworami. Andrzej na co dzień nie biega, ale jak mówi, w onkobiegu musiał wziąć udział.
Chcę pomagać i mam w rodzinie osobę, która jest po pobycie w Instytucie Onkologii. Na szczęście na razie jest spokojnie, ale po prostu chcę razem solidarnie brać udział i promować świadomość wśród innych znajomych i nie tylko.
Medycyna robi postępy w leczeniu nowotworów, o czym można się przekonać na stoisku kampanii Tylko Dwa Słowa. Zajmujemy się wspieraniem chorych oraz ich rodzin i promujemy nowoczesną diagnostykę, mówi Karolina Waligura.
Celem jest edukacja na temat tego, że istnieje coś takiego jak diagnostyka molekularna, która tak naprawdę zmienia oblicze dzisiejszych nowotworów. Na podstawie profilu molekularnego dobierane jest leczenie personalizowane.
Dzięki wszystkim dotychczasowym onkobiegom udało się zebrać 1 700 000 złotych. Pieniądze pozwoliły pomóc ponad 400 pacjentom. Pacjentom onkobiegi odbyły się też w Starachowicach w województwie świętokrzyskim i w Szczodrem pod Wrocławiem. Co najmniej 14 osób zginęło po przejściu super tajfunu Jagi nad Wietnamem. Był to najsilniejszy w tym roku w Azji tajfun. Dokonał zniszczeń także w Chinach i na Filipinach. Wietnamskie służby meteorologiczne podają, że żywioł ponownie osłabł. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
Pomimo obniżenia alertu dotyczącego siły tajfunu, w wielu regionach Wietnamu wciąż istnieje zagrożenie powodziami i osunięciami ziemi. W Chinach Jagi odpowiedzialny jest za śmierć 4 osób. Liczba ofiar śmiertelnych na Filipinach zwiększono zaś do 20. W stolicy Wietnamu wczoraj sparaliżowany był ruch lotniczy, trwa przywracanie połączeń. Usuwane są też szkody wyrządzone przez tajfun. Chińskie lokalne media podały, że na wyspie Hainan Jagi odpowiedzialny jest za poważne straty ekonomiczne. Kolejny dzień trwa tam naprawa sieci energetycznych. Wyspa Hainan to jeden z głównych ośrodków turystycznych Chin. Po przejściu nad Wietnamem Jagi ponownie kieruje się w stronę południowej części Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
Jest gorzej niż w 2015 roku. Rekord najniższego stanu Wisły w historii pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej został niestety pobity. Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody wynosi 25 cm. Marta Szulborska.
Rekord z 2015 roku został pobity o centymetr, ale jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, w najbliższych dniach poziom wody w Wiśle wciąż będzie opadał.
Może się zatrzymać według wstępnych prognoz na wartości około 22 cm, a nie wykluczone, że nawet mniej, z tym, że to będzie w przyszłym tygodniu.
Susza hydrologiczna postępuje w całym kraju, dodaje Grzegorz Walijewski.
Na 22 stacjach mamy przekroczony rekord najniższego stanu wody, który do tej pory był zanotowany.
70% rzek w Polsce jest w strefie wody niskiej. To wynik m.in. utrzymujących się upałów. Także dziś prawie w całym kraju temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni. Słabe opady deszczu możliwe jedynie na zachodzie i w obszarach podgórskich. Marta Szulborska, Polskie Radio.
Eksplozja w stolicy Ukrainy. Nie żyją 3 osoby, podają miejscowe władze. W znacznym stopniu zniszczony został także 2-kondygnacyjny budynek przemysłowy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza z udziałem robotów do przeszukiwania gruzów. Na razie nieznane są dokładne okoliczności zdarzenia. W nocy na Kijów spadła seria rosyjskich dronów i rakiet. W mediach społecznościowych widać jednak, że zdarzenie w dzielnicy Hołosijów miało miejsce już za dnia. Wieczorem drugi mecz biało-czerwonych w Lidze Narodów. O 20:45 polska reprezentacja zmierzy się z Chorwacją. Jakie nastroje kibiców przed meczem?
Wierzysz, że wygramy?
Nie wygramy. No ja myślę, że 2-1 dla Chorwacji będzie niestety jednak.
jednak to jest Chorwacja, jedzie tak samo. Myślę, że Zalewski bardziej będzie pokazywać większą dyspozycję niż Lewandowski. Lewandowski jest już trochę wiekowy.
Czego potrzebujemy, żeby zwyciężyć?
Motywacji.
Kiedyś kadra grała dla Polski, a teraz kadra gra dla pieniędzy, o może tak.
No mam nadzieję, chociaż Chorwacja to nie jest łatwy przeciwnik, o wiele lepszy pod względem składu. No ale zobaczymy, no mecz ze Szkocją trochę szczęśliwy, ale wygrany.
W czwartek w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów Polska pokonała Szkocję 3-2. Strzelanina na granicy Izraela i Jordanii. Napastnik zastrzelił 3 osoby, po czym został zabity przez służby. Mężczyzna został przewieziony samochodem w rejon mostu granicznego. Wyszedł z auta i otworzył ogień do służb na moście, poinformowała izraelska armia. Przejście graniczne między Izraelem a Jordanią na moście Króla Husajna leży w połowie drogi między Jerozolimą a stolicą Jordanii, Ammanem.
Dowództwo wojskowe Rosji pozwala na pozasądowe egzekucje pojmanych żołnierzy Ukrainy. Informuje o tym w najnowszym raporcie amerykański think tank. Instytut Studiów nad Wojną podkreśla, że Ukraińcy rozstrzeliwani są coraz częściej na całej linii frontu. Analitycy przypominają, że telewizja CNN pokazała w piątek nagranie przedstawiające egzekucje ukraińskich żołnierzy, którzy poddali się pod Pokrowskiem pod koniec sierpnia i w obwodzie zaporowskim w maju. Stacja, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym, podała, że od listopada zeszłego roku odnotowano 15 takich egzekucji. Instytut Studiów nad Wojną zaznacza, że jest to akceptowane lub wręcz wyraźnie popierane przez dowódców w rosyjskiej armii.
A oto dalsza część informacji. Nowojorski sędzia odroczył wydanie wyroku w sprawie Donalda Trumpa. Sędzia z Nowego Jorku, który przewodniczył procesowi Donalda Trumpa dotyczącemu fałszowania dokumentacji biznesowej, odroczył wydanie wyroku do czasu po listopadowych wyborach prezydenckich. Proces republikańskiego kandydata miał odbyć się 18 września, ale sędzia Juan Marhan przełożył wyrok na 26 listopada. Wybory odbędą się 5 listopada. W maju były prezydent Donald Trump został uznany za winnego wszystkim 34 zarzutom fałszowania dokumentacji biznesowej. Decyzję podjęła 12-osobowa ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku. Donald Trump nazwał werdykt hańbiącym. Oświadczył też, że proces był sfingowany i prowadziła go grupa skorumpowanych sędziów. W wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy w ciągu ostatniej doby zginęło 61 osób, informują miejscowi lekarze pracujący w objętym walkami regionie. W czasie nalotu Izraela na szkołę Halima al-Sadiwa, służącą jako schronienie dla uchodźców, zginęło co najmniej 15 osób, a 15 zostało rannych. Kolejnych 5 osób zginęło w ataku na dom w mieście Gaza. Izraelskie wojsko twierdzi, że celem ataku było centrum dowodzenia Hamasu. Jednocześnie Izrael oskarża bojowników palestyńskich o wykorzystywanie cywilów i infrastruktury cywilnej do celów wojskowych. Izraelskie naloty mogły utrudnić trwające na południu Strefy Gazy ONZ-owskie akcje szczepienia na polio. Do tej pory zaszczepiono około 355 tysięcy dzieci. Inwazja wojsk izraelskich na Strefę Gazy trwa od 11 miesięcy. Mimo wysiłków międzynarodowej dyplomacji nie udało się zawrzeć porozumienia o zawieszeniu broni ani doprowadzić do uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas 7 października. Donald Tusk. Zmiany w systemie prawnym możliwe dopiero po zmianie prezydenta. Przyszłoroczne wybory prezydenckie nadzieją na zmianę w polskim systemie prawnym, uważają uczestnicy tzw. spowiedzi powszechnej, czyli spotkania szefa rządu z przedstawicielami środowisk prawniczych. Premier Donald Tusk powiedział, że dziś nikt nie ma wątpliwości, kto w dużej mierze odpowiada za, cytuję, bałagan i łamanie konstytucji. To prezydent Duda, który zaczął swoje urzędowanie od dewastowania systemu prawnego w Polsce i systemu konstytucyjnego, a później było już tylko gorzej. Niestety finał ma jeszcze gorszy. Na temat finału składają się odmowa współpracy z polskim rządem na rzecz naprawienia systemu sprawiedliwości i odbudowy rządów państwa. Nie wiem, co gorsze, czy to, że na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego pan Andrzej Duda zaczął ten proces rozwalania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, czy to, że po 8 latach nadal tkwi w tym błędzie, mówił Donald Tusk. Premier podkreślił, że koalicja rządząca przygotowuje ustawy, których celem jest naprawa polskiego systemu sprawiedliwości, ale z uznaniem podpisu prezydenta trzeba będzie poczekać. Zdajemy sobie sprawę bardzo dokładnie, że między innymi uwolnienie polskiego systemu sprawiedliwości od ludzi niegodnych, żeby być sędziami, bo złamali zasady przyzwoitości i prawa, że to będzie możliwe, kiedy autor czy współautor tego bałaganu przestanie już pełnić swoją funkcję. Więc my tę ustawę przygotowujemy, będziemy je w Sejmie procedować, powiedział szef rządu. Wybory prezydenckie powinny odbyć się w maju przyszłego roku.
Torn apart and the feelings still remain. Had to get over the shame.
I can still be a part of you. You was all that I ever knew. I can still be a part of you.
Falling back to you.
Papież odwiedził jeden z najdalszych terenów misyjnych na świecie. Papież Franciszek, przebywający w Papui Nowej Gwinei, udał się w niedzielę do miasta Wamino, jednego z najdalszych terenów misyjnych na świecie. Pracują tam m.in. misjonarze z jego ojczystej Argentyny. Malownicze miejsce uważano za jedno z najpiękniejszych na świecie. Papież porównał to do Edenu. W Wamino na północy Papui Nowej Gwinei, liczącej około 11 tysięcy mieszkańców, znajduje się jedna z najodleglejszych wspólnot katolickich w tym kraju i na świecie. Jednocześnie, jak zauważają dziennikarze podróżujący z papieżem, będzie on mógł czuć się tam prawie jak w domu, bo będzie gościem misjonarzy z Argentyny. Zapowiedzieli oni, że podejmą pontyfika i jego ulubionym napojem z ojczyzny yerba mate. Franciszek poleciał do Wanimo samolotem wojskowym udostępnionym przez władze Australii. Na pokład zabrał transport darów dla miejscowej i okolicznej ludności, w tym leki, żywność oraz inne artykuły pierwszej potrzeby. Na placu przed katedrą papież spotkał się z wiernymi diecezji Wanimo i innych odległych miejsc, łącznie około 20 tysiącami osób. Cieszę się, że mogłem was spotkać na tej wspaniałej, młodej misji Ziemi, wyznał. Przypomniał, że od połowy XIX wieku misja na tych terenach nigdy nie ustała. Zakonnice, katecheci i misjonarze świeccy nie przestali głosić Słowa Bożego oraz nieść pomocy braciom i siostrom w opiece duszpasterskiej, w oświacie, opiece zdrowotnej i wielu innych dziedzinach, stawiając czoła wielu trudnościom, aby być narzędziem pokoju i miłości dla wszystkich, powiedział Franciszek. Papież podkreślił: żyjecie na wspaniałej ziemi, bogatej w piękną, różnorodną roślinność i ptaków, gdzie pozostaje się z otwartymi ustami w obliczu barw, dźwięków i zapachów oraz wobec wspaniałego spektaklu natury, która tętni życiem, przywołując obraz Edenu. Rozglądając się wokół, widzimy, jak słodka jest sceneria natury, oświadczył. Franciszek wyraził uznanie dla misjonarzy, podkreślając, że wielu podejmuje długie podróże, by dotrzeć nawet do najbardziej odległych wspólnot. Papież mówił też o konieczności, cytuję, wypędzenia z ludzkich serc lęku, przesądów i magii, położenia kresu postawom destrukcyjnym, takim jak przemoc, nienawiść, wyzysk, używanie alkoholu i narkotyków. To jest zło, które więzi i unieszczęśliwa wiele braci i sióstr także tutaj. Drodzy przyjaciele, liczni turyści po odwiedzeniu naszego kraju powracają do domu, mówiąc, że widzieli raj. Opowiadają ogólnie o atrakcjach krajobrazowych i środowiskowych, z których korzystali. Wiemy jednak, że nie to jest tutaj największym skarbem, oświadczył Franciszek. Papież zwrócił się do dzieci, mówiąc o ich uśmiechu i żywiołowości. Jesteście najpiękniejszą pocztówką, jaką ci, którzy stąd wyjeżdżają, mogą zabrać ze sobą i zachować w sercu. Kolejny dzień powstania warszawskiego.
Ósmy września, piątek. Oddziały niemieckie usiłują wedrzeć się w głąb Śródmieścia. Trwa silny napór na północną część Śródmieścia od strony Nowego Światu i Królewskiej. Toczą się ostre walki o domy na ulicach Świętokrzyskiej, Czackiego, Trauguta, Chmielnej i Wareckiej. Powstańcy wycofują się z kompleksu budynków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Policji przy krakowskim Przedmieściu. Z niezwykłą zaciekłością Niemcy próbują zniszczyć barykady w Alejach Jerozolimskich. Jest ona głównym szlakiem komunikacyjnym nie tylko dla żołnierzy, mówi historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka.
Barykada została utrzymana do końca powstania. Żeby przejść przez tę barykadę, przez ten przekop, należało mieć przepustkę. Przepustkę wystawioną przez dowódców. Tędy przemieszczali się właśnie łącznicy, przenosili rozkazy, meldunki. Ludność cywilna stała w kolejkach. We wrześniu to właściwie te kolejki były nawet kilkukilometrowe. Czekało tam kilkaset osób do tego, żeby właśnie przejść przez tę barykadę.
Niemcy ostrzeliwują Aleje Jerozolimskie od strony ulicy Marszałkowskiej i Nowego Światu, ale mimo silnego ognia i wielogodzinnych szturmów nie udaje się im zniszczyć barykady. Po kilkudniowej przerwie wznawiają nadawanie audycji z walczącej Warszawy obie powstańcze radiostacje, Błyskawica i Polskie Radio, wspomina Adam Drzewowski, pseudonim Philips, który współpracował z technikami radiostacji.
Radiostacja była przeniesiona z ulicy Poznańskiej, gdzie była przez krótki czas zainstalowana w ambasadzie sowieckiej i po zbombardowaniu budynku obok tej ambasady została przeniesiona na nowe miejsce, na ulicę Koszykową. I to była ta przerwa. Radiostacja przestawała pracować tylko w ten czas, kiedy było trzeba ją przetransportować z jednego miejsca w drugie, zainstalować anteny, bo to było bardzo ważne. Antenę umieszczono nad dachami. Tam nie było takiego bezpośredniego ostrzału ze strony niemieckiej, bo w niezbyt dużej odległości były już placówki niemieckie. I ona tam już pracowała bez zakłóceń do końca swojego istnienia, do 4 października.
Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego dnia, podczas zawieszenia ognia kilka tysięcy cywilów dobrowolnie opuszcza Warszawę.
Teraz oddajemy głos ojcu Bartłomiejowi Marciniakowi z amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Bogu dziękujemy, ducha nie gasimy, szczególnie za wspaniałe czuwanie nocne ostatnią sobotę miesiąca oraz za 58. Polsko-Amerykański Festiwal, który już odbył się w ten miniony weekend, Labor Weekend, 31 sierpnia, 1 i 2 września. Dziękujemy wszystkim za udział, wolontariuszom, wszystkim współpracownikom oraz ojcom braciom Paulinom za wspaniałą pogodę, a oraz wszystkim uczestnikom i zapraszamy na najbliższy weekend 7-8 września. To szczególny czas, zakończenie festiwalu o godzinie wieczorem 8, wieczorem około godziny 8. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tych radościach, tak wiele karuzel, wspaniałego jedzenia, wspaniałej atmosfery. To jest właśnie, to jest czas tutaj w duchowej stolicy Polonii, w sanktuarium. Wszyscy razem bawimy się i dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych. Także zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca 7 września o godzinie 7 w kaplicy Matki Bożej. Msza święta wynagradzająca im sercu Maryi za grzech świata, różaniec i adoracja, także możliwość spowiedzi. Także w czasie tego festiwalowego czasu o godzinie 9 rano w sobotę jest szczególna msza święta dla wolontariuszy w języku polskim. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na rekolekcje, które odbędą się 13-15 września. Rekolekcje Maria wzorem modlitwy w języku polskim, w Domu Pielgrzyma. Można dojeżdżać. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w tym corocznym, szczególnym czasie łaski. Także zapraszamy do udziału 13 w Dniu Fatimskim, msza świętej procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. Natomiast 14 to sobota, święto podwyższenia Krzyża Świętego. Dziękujemy za krzyż, który Bóg nam daje. Niech Bóg będzie wywyższony. Szczęść Boże wszystkim drogim radiosłuchaczom, wszystkim radiostacjom, które podejmują nasz głos amerykańskiej Częstochowy. Na stronie internetowej częstochowa.us to szczególne właśnie informacje. Także już zapraszamy do udziału w szczególnym poświęceniu Pomnika Solidarności, które odbędzie się 22 września w niedzielę. Szczęść Boże, z Panem Bogiem pragnę wszystkim pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Z Panem Bogiem.
Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Miłość i Wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 74. Powiał cieplejszy wiatr. Ziemia zmiękła. Nadchodziła wiosna. W bozowisku w hrabstwie Sussex, gdzie szukali wierzchowców, by zastąpiły te, które padły, Charles i Abu Ulner ze wzrokiem skierowanym ku ziemi prowadzili konie przez błotnistą łąkę do objazdowej kuźni. Buty obu mężczyzn były pokryte do połowy jakimś paskudztwem, które przyklejało się do ostróg jak żółty tynk. Ulner westchnął.
Spójrz no na to. Tupnął jedną nogą, potem drugą. Ani kawałek błota nie odkleił się od butów. Jeśli ktoś mnie spyta, czy przejeżdżałem przez Virginię, będę mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że tak. Byłem tam w bardzo wielu miejscach.
Charles roześmiał się i przytknął zapałkę do cybucha fajki, którą zaczął palić zimą, gdy trudno było o cygara. Dobrze się czuł tego ranka. Może z powodu wiosny, a może dlatego, że sport przetrwał zimę. Charles nadal bardzo dbał o siwkę, choć nie mógł zbyt wiele zdziałać. Brakowało paszy, dokuczała im zła pogoda, warunki w obozie kawalerii były nędzne. Sporta męczyły pchły i nagle okulał. Przez 2 tygodnie trawiła go gorączka i pocił się.
Omal nie stracił lewego przedniego kopyta. Charles pozwolił mu odpocząć i pielęgnował go, aż Wałach odzyskał dobrą formę. Charles czuł się dobrze z innego powodu. Był nim tkwiący w kieszeni beżowej koszuli starannie złożony list. Zanim kowal skończył podkuwać habetę jakiegoś kawalerzysty, Charles i Woolner narwali zielska i oczyścili nim kopyta swoich koni. Kowal rozejrzał się za nowymi podkowami, poszukał hufnali, po czym napompował miech umieszczony na platformie pomiędzy dwoma drewnianymi kołami z przodu lawety. — Masz przepustkę? — zapytał Woolner. Charles poklepał się po kieszeni. — Włócząc się po hrabstwie spod Sylwania, musisz być przygotowany na wszystko — ostrzegł go przyjaciel. — Zanim władujesz się na koniu na jakiegoś jeźdźca z Unii, wybierz inną drogę. Oni coraz lepiej uczą się jeździć i strzelać. To przekonanie szerzyło się od czasów Sharpsburga. W marcu konfederacki generał Fizzli wysłał obraźliwy list do unijnego generała brygady Billa Averola, Nowojorczyka, którego Charles pamiętał z West Point z rocznika 1855. Fizzli podjudzał Averella, by przerzucił swoich ludzi na drugi brzeg Rappahannock i przypominał o tym, by zabrali kawę, którą im skonfiskuje. Oddział kawalerzystów Averella wbił się w południe niczym ciśnięta z rozmachem włócznia i zabił sławnego oficera artylerii Stewarta, dzielnego Johna Pelama. Mogło to wyglądać na błahy incydent, lecz tak nie było. Śmierć sławnego żołnierza, którego otaczała legenda, zraniła południowców boleśniej niż całe pole zasłane trupami towarzyszy broni. Śmierć Pelama i błyskotliwy atak Averella przekonały kawalerzystów Wade'a Hamptona, że ich jankescy przeciwnicy przestali już się obawiać, że wroga nie da się pokonać. Pokaż mi te podkowy. Charles wziął obcęgi z rąk kowala. Podgrzej ją i włóż jeszcze raz wimadło. Nie jest wystarczająco szeroka. Kopyta sporta rozszerzają się pod wpływem ciężaru. Znam swój fach. Charles spojrzał na sporta. A ja znam swojego konia. Wy, plantatorzy, jesteście. Charles zrobił krok naprzód i podał cugle Woolnerowi. Kowal odchrząknął i zaczął pompować miech. No dobrze, już dobrze, rzucił ugodowo. Tego samego dnia Charles pożegnał przyjaciela i ruszył na północ. W Richmond odwiedził Oriego i Madeleine. Udało im się znaleźć większą kwaterę, 4 pokoje, całe górne piętro domu w dzielnicy Court End. Wcześniej mieszkała tam matka właściciela, ale po jej śmierci zwolniło się całe piętro. Ori płacił skandalicznie wysoki czynsz, bez słowa skargi. Był szczęśliwy, że opuścili wreszcie wynajmowany, obskurny pokój. Z okazji wizyty Charlesa Madeleine usmażyła tuzin świeżych jaj i nie chciała się przyznać, jak je zdobyła. Rozmawiali do 4 nad ranem, unikając tematu Ashton i jej męża. Charles opowiedział im o Gaz, o której wcześniej nie wspominał. Ori przeraził się, gdy usłyszał, gdzie znajduje się farma. We Fredericksburgu stacjonowali wprawdzie ze swoimi oddziałami generał Lee i generał Stonewall Jackson, ale tuż za rzeką był Hooker z dwukrotnie liczniejszą armią. Ori uważał, że pozostanie w hrabstwie spod Sylwania to szaleństwo ze strony Gaz. Charles zgodził się z nim. Potem owinięty kocem długo nie mógł zasnąć na podłodze. Rano opuścił Richmond. Ruszył dalej na północ przez Virginię. Pod błękitnym wiosennym niebem rozkwitały cytrynowe forsycje i jaskrawo-różowe dzikie azalie. Pokryte kwieciem wiśniowe sady wyglądały jak zaśnieżone pola. Powietrze pachniało wilgotną ziemią i czymś, co łatwo rozpoznać. Gnijącym końskim ścierwem. Na podstawie intensywności tego zapachu można było określić, gdzie toczono bitwy. Pewnej nocy przycupnął w rowie i patrzył na ciągnący na południe oddział kawalerii. Ich niebieskie kurtki i czapki wydawały się czarne w świetle gwiazd. Jeźdźcy Unii ponownie wdarli się na południe. Jedno go pocieszało. Jankesi wciąż jeździli z czymś, co szyderczo nazywał ich fortyfikacją. Z ciężkim ekwipunkiem. Kocami, bronią i innym sprzętem. Każdy koń dźwigał ponad 30 kg zbytecznego obciążenia, co było dla wierzchowców mordercze. Charles miał nadzieję, że nigdy tego nie pojmą. Dotarł do Chancellorsville. Trudno było nazwać miasteczkiem czy nawet wioską te kilka budynków przy skrzyżowaniu. Skręciwszy w prawo, w stronę Orange Turnpike, pojechał dalej w kierunku Fredericksburga przez Wilderness, nieprzebytą puszczę z ogromnymi dębami i sosnami, których pnie oplatały pnącza. Nawet w blasku słońca las wyglądał złowieszczo. Kiedy przedarł się przez Wilderness, skręcił na północny wschód. Jego dobry nastrój wywołany przez pogodę się popsuł. Charles znowu wkraczał w strefę wojny. W okolicy było kilka kompanii inżynieryjnych konfederacji. Mijał wiele pociągów z najrozmaitszymi dostawami i 6-konnych zaprzęgów artyleryjskich. Dostrzegł też wolno poruszające się stada wychudłego bydła. Jakiś oficer zatrzymał go i spytał, czy nie widział kawalerzystów Unii po opuszczeniu Richmond. Charles odparł, że owszem, widział. Oficer wyjaśnił, że to prawdopodobnie Stoneman, którego skierowano na południe, by odciął im łączność ze stolicą. Mężczyźni w szarych mundurach włóczyli się po świeżo zaoranych polach nie wiadomo w jakim celu. Tylu żołnierzy bez zajęcia nie wróżyło niczego dobrego samotnym kobietom, nawet jeśli nosili właściwe mundury. Obawy potwierdziły się, gdy zbliżał się do farmy Gus Barclay. Na drodze stał wóz z białą budą i dwóch grubiańsko wyglądających mężczyzn właśnie patrzyło na dom, gdy nadjechał Charles. Kiedy wziął do ręki strzelbę, zdecydowali się ruszyć dalej. Gdy wjechał na podwórko, Bowes odrzucił siekierę, przeskoczył przez kilka porąbanych chłód i podbiegł do niego. — Witam, witam! Panie Augusto, kapitan Charles przyjechał! Był szczęśliwy i widać było, że poczuł ulgę. — Coś cię trapi? — powiedziała. — O co chodzi? Leżeli obok siebie w ciemności. Zjedli kolację, potem rozmawiali. Pieścili się, całowali. Wykąpali się i kochali. Teraz zamiast poddać się przyjemnej senności, Charles szarpał się jak w sieci z własnymi myślami. Od czego mam zacząć? Spytał. Od czego chcesz? Jest źle, Gus. Ta cała cholerna wojna. Vicksburg jest zagrożony. Naciera na niego Grant. Ori poznał go w Akademii w Meksyku i mówi, że ten człowiek jest jak terrier z kością. Nie pozwoli sobie jej odebrać, nawet jeśli miałby udławić się jej kawałkami. Ori nie powiedziałby tego nikomu innemu, ale myśli, że Grant zdobędzie Vicksburg tej jesieni. No i prezydent Davis wciąż rozpieszcza drugorzędnych generałów takich jak Bragg, a kawaleria nie ma wystarczającej liczby koni, nie mówiąc już o paszy, by je wyżywić. Farmy w okolicy są zupełnie złupione, powiedziała Gus. Wojna nie pomaga w zbieraniu plonów. Zasiewasz kawałek ziemi, a 10 minut później przechodzi przez nią kawaleria albo artyleria i musisz od nowa orać i zasiewać. Przesądni żołnierze mówią, że prześladuje nas pech. Sharpsburg mógł być zwycięstwem, gdyby Jankesi nie znaleźli cygar opakowanych w kopie rozkazuli. Odwaga nie bardzo się liczy wobec pecha liczebności armii wroga. Mój kuzyn Cooper już dawno temu mówił o przewadze północy. Ostrzegał przed tym. Charles zadrżał w ciemności. Gus dotknęła jego nagiego ramienia, żeby go uspokoić. Rzeczywiście masz powody, żeby się martwić, przyznała. Jest jeszcze jedno. Co? Przewrócił się na bok. Widział kształtny zarys jej jasnego ciała. Ty... Kochany, nie marnuj ani jednej minuty na niepokój o mnie. Uważam na siebie, powiedziała dumnie i spokojnie. Ale usłyszał też w jej słowach gniew. Cóż, martwię się. Nocami nie mogę spać i myślę o tym, że jesteś tu sama. Oto dlaczego mężczyzna nie powinien zakochiwać się w czasie wojny. To przekonanie tkwiło w nim jak cierń. Niechciane, przygnębiające i niezaprzeczalne. To głupie, Charles. Do diabła. Hooker na pewno zaatakuje Fredericksburg. Może już za kilka dni. Armia Potomaku może zająć całe to hrabstwo. Boss, Washington i ja możemy przeciwstawić się niebieskim, którzy od miesięcy nie widzieli ładnej kobiety. Daj spokój. Stałeś się kłótliwy. Ty też. Ale ja mam powód. Nie mogę przestać się o ciebie martwić. Możesz tu nie przyjeżdżać. Wtedy nie będziesz musiał się już w ogóle martwić. Te zimne i ostre słowa wisiały między nimi. Charles wyskoczył z łóżka, skrzyżował ramiona na piersi i zastanawiał się nad czymś, skubiąc brodę. Gus podniosła się, uklękła na łóżku i dotknęła jego ramienia. Sądzisz, że ja nie martwię się o ciebie? I to stale? Czasami myślę, że zakochałam się akurat wtedy, gdy nie powinnam, w mężczyźnie, w którym nie powinnam, więc może nie powinienem tu przyjeżdżać. Czy właśnie tego chcesz? Ja... Cisza. Po chwili obrócił się, chwycił jej nagie ciało w ramiona i przytulił je. Zaczął głaskać jej włosy. Boże, nie, Gus. Tak bardzo cię kocham. Czasami jest tak, że chcę błagać o litość. Drżąc, tulili się do siebie. On stojąc, ona klęcząc na łóżku. W końcu oboje powiedzieli głośno to, o czym myśleli. Czasami wydaje mi się, że zakochałam się akurat wtedy, gdy nie powinnam, w mężczyźnie, w którym nie powinnam. Ona bezustannie bała się, że go utraci. On nosił w sobie ciągły niepokój, który przygniatał go niczym ciężki bagaż na grzbietach jankeskich koni kawaleryjskich. Wielki Boże, Charlie, przypomniał sobie słowa Abe'a Woolnera. Zapomniałeś, po co tu jesteśmy? Czasami niemal o tym zapominał. Wielu ludzi zapominało. Dla niektórych ten ciężar był ponad ich siły. Przedkładali pozostawione żony i narzeczone nad obowiązki wobec armii i dezerterowali. Charles nigdy by tak nie postąpił, ale wiedział, że w nim także zagnieździł się niepokój, który go zżerał. Zrozumiał to, gdy obejmował Gus i całował jej czyste, miękkie włosy. Jedź do Richmond, poprosił. Uwolniła się z uścisku. Charles, to jest mój dom. Nie ucieknę stąd. To nie tchórzostwo wyjechać na tydzień lub dwa. Dopóki Hooker się nie ruszy. Dopóki jeszcze nie wszystko jest rozstrzygnięte. A jeśli Jankesi przyjdą, gdy mnie tu nie będzie? Jeśli splądrują dom i go spalą? To wszystko, co mam. Mogą go splądrować i spalić, gdy ty będziesz w kuchni. Richmond jest zatłoczone. Tam już nie ma miejsca. Mój kuzyn i jego żona przyjmą cię. Bowza i Washingtona także. Zatrzymałem się po drodze z hrabstwa Sussex, by zobaczyć Oriego i Madeleine. Nie mają zbyt wiele miejsca, ale podzielą się nim z tobą. Opadła na łóżko i objęła się ramionami, jak gdyby było jej zimno. To nie jest takie proste. Spakować się i gaz, przestań. Jesteś dumną kobietą, silną. To właśnie w tobie kocham. Ale niech diabli porwą, wolałabym, żebyś nie klął. Te uprzejme słowa bardziej niż cokolwiek innego wyrażały jej złość. Charles nabrał w płuca powietrza i chwycił się słupka łóżka, by utrzymać równowagę. Przepraszam, ale sytuacja jest krytyczna. Duma, siła i dwaj czarni wyzwoleńcy nie wystarczą, by obronić cię przed armią Joe'ego Hookera. Musisz jechać do Richmond. Jeśli nie ze względu na siebie, to dla mnie. Dla ciebie? Tak. Rozumiem. Mówisz to takim tonem... Pójdę spać do innego pokoju. Myślę, że tak będzie lepiej. Wyszedł owinięty w koc, trzasnąwszy drzwiami. O świcie zakradł się do sypialni. Wyszeptał jej imię i drgnął, gdy usiadła z szeroko otwartymi oczami. Z bladości jej policzków wyczytał, że niewiele spała. Wyciągnął rękę. Przepraszam. Objęli się i zapomnieli o kłótni. Przy śniadaniu Gaz powiedziała, że jeszcze przed końcem tygodnia zamknie dom na klucz i wyjedzie do Richmond, jeżeli załatwi jej przepustkę. Obiecał, że to zrobi. Podał jej adres Oriego i Madeleine i udzielił wskazówek, jak do nich dotrzeć. Znowu wszystko było w porządku, ale tylko pozornie. Popełnili szaleństwo, zakochując się w takich czasach i oboje zdawali sobie z tego sprawę. Później, przed samym wyjazdem, Charles powiedział: zatrzymam się w Richmond i poinformuję Oriego i jego żonę, że przyjedziesz. Stali na podwórku. Gaz objęła go i pocałowała. Kocham cię, Charlesie Maine. I nie martw się o mnie. Zabraniam. Och nie, nigdy. Nawet gdyby stary Abe wywiesił jutro unijny sztandar w Atlancie. Wsiadł na konia i pogalopował na drogę. Po przejechaniu niecałego kilometra musiał zjechać na pobocze, bo tyrkocząca kolumna konfederatów z zaopatrzeniem wzbiła kłęby kurzu. Widział tylko spływające potem konie i skrzypiące koła. W końcu kolumna się przetoczyła, ale podwórze domu Gaz było już puste. Kiedy wrócił do obozu w Sussex, okłamał Abe'a Woolnera, mówiąc, że wizyta była udana.
Plan, trzeba żyć. A po co ma być lepiej, gdy jest dobrze? Żaden gest, żaden zgrzyt nie ma szans zepsuć mi tego, że już domem jesteś ty. Może tempo mamy za szybkie niby, może i nie, a może nie martwmy się na zapas, bo dobrze wiem, że jasny wzrok, jutro może nas dogonić w drodze. Nie patrz w tył, poczuj to, wydech, wdech, ciepło rąk. Osiądziemy, nim zapadnie zmrok. Może tempo mamy za szybkie, niby, może i nie. A może nie martwmy się na zapas, bo dobrze wiem, że choć to sądne. Chcę już być na drodze do wspomnień. Chcę już opowiadać naszą historię. Chcę już odliczać każdy dzień. Po co mamy czekać znaków z nieba? Po co ma nas przetestować czas? Po co w życiorysach mamy grzebać, skoro to, co ważne, jest w nas, choć to nie jest to sąd.
słowem mają smak cukrowych wad. Niech lata lecą, ale żyjmy tak, by nigdy nie dorosnąć.
A teraz ostatnia litera, a raczej ostatnie uczucie na literę N w alfabecie uczuć.
N jak nieufność. Każdy chyba wie, co ten termin oznacza. To przeciwieństwo zaufania. Istnieje nieufność zasadna i nieuzasadniona. To oczywiste, kiedy zaszczepiamy ją dzieciom, by chronić je przed zagrożeniami. Dzieci są przecież bezbronne. Jednakże dorośli powinni używać jej oszczędniej. Między naiwnością i nieufnością jest bowiem duży obszar, w którym mieści się kredyt zaufania. Tymczasem jakże często słyszy się: sparzyłam się i nie ufam już facetom. Albo wszystkie kobiety są takie same, nie warto im ufać. Tak traktowana nieufność nie odnosi się już do nikogo konkretnego, staje się zasadą samą w sobie. A przecież tej pewności, o którą nam chodzi, nie będziemy mieli nigdy. No i co najważniejsze, nieufność wyklucza miłość. Czy wyobrażacie sobie, że można kochać naprawdę i nie ufać temu, którego się kocha? A myszkowanie po kieszeniach, sprawdzanie połączeń i billingów, miłość? Nie, raczej horror. Ja ufam każdemu do pierwszego kłamstwa, mówi jeden z bohaterów powieści Amosa Oza. Ja nie ufam nikomu, dopóki nie udowodni swojej uczciwości, powiada Polak z ulicy. Jeśli jednak nie nauczymy się elementarnej ufności wobec innych, i tych bliskich, i tych obcych, będziemy przyczyniać się do niszczenia więzi między ludźmi, do zabijania lokalnych społeczności, czy wręcz społeczeństwa obywatelskiego. Nieufność to podstępna i destruktywna choroba zakaźna, czytam w artykule Wiesława Łukaszewskiego. Posłuchajcie jeszcze, co sądził o tym Albert Einstein. Odwiedził go kiedyś młody dziennikarz i spytał go: jakie jest najważniejsze pytanie, jakie może postawić naukowiec? Einstein zamyślił się długo, bujając się w swoim ulubionym fotelu i paląc fajkę. Dziennikarz domyślał się, że Einstein buduje w myślach jakieś skomplikowane wzory matematyczne. Ale ten odparł: najważniejsze pytanie, jakie każdy z nas może postawić, jest to, czy wszechświat jest przyjaznym miejscem. Co pan ma na myśli? Spytał zdziwiony dziennikarz. Jak to może być najważniejsze pytanie? Einstein odpowiedział z powagą: tak, ponieważ odpowiedź na nie wpływa na to, co zrobimy ze swoim życiem. Jeśli wszechświat jest przyjaznym miejscem, spędzimy czas na budowaniu mostów. Jeśli nie, na budowaniu murów. Decyzja należy do nas.
Rozległych plaż, pod wieczór kolor nieba. Czasem mi brak tych deszczów i tych zim, gdy pod palmy zagląda grudniowy świt. Dziękuję ziemio za to, że tak mnie budzisz. Dziękuję słońce za wszystkie barwy dnia przed snem. Słychać od strony wzgórz, że wino już dojrzało. W Tatrach grudniowy mróz, tutaj chłodne lato. Niech ciepły wiatr uniesie parę nut i ogrzeje te miejsca, gdzie mgła. Dziękuję życie za to, że wciąż mnie lubisz i dajesz siłę, kiedy przede mną mur za mądrych ludzi. Ciszę po każdej burzy Chopina, za te akordy w dur i w mol.
Sebastian i Seweryn Krajewscy w utworze Nowy Dom kończą dzisiejszy program. Do usłyszenia, mówi Państwu Barbara Innicka. Życzę przyjemnego popołudnia.
Program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.